Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzisiejszy dziennik zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Kolejni Australijczycy ewakuowani z Wuhan przyjechali na Wyspę Bożego Narodzenia. Ulewne deszcze i zagrożenie powodziowe w Nowej Południowej Walii. Manifestacje przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Debata na temat Polski na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Australijscy i chińscy dyplomaci współpracują, aby zorganizować Australijczykom kolejny ewakuacyjny lot z Wuhan. Premier Scott Morrison zaznaczył jednak, że nie należy zakładać, że takie dalsze wyloty, czy to z Wuhan, czy z Chin kontynentalnych, będą możliwe. Kolejny transport z ewakuowanymi z Wuhan Australijczykami przybył wczoraj na Wyspę Bożego Narodzenia. Obecnie australijski rząd organizuje alternatywne miejsca na kwarantannę na wypadek, gdyby pojemność Wyspy Bożego Narodzenia się wyczerpała. W Australii obecnie potwierdzono 15 przypadków zachorowań na koronawirusa. Tymczasem liczba zakażeń koronawirusem w Chinach spadła w ciągu doby po raz pierwszy od początku epidemii. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi jednak, że za wcześnie jest, aby w oparciu o te dane twierdzić, iż minął szczyt zakażeń. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że wciąż brakuje odpowiedzi na wiele pytań. Trudno uwierzyć w to, że zaledwie dwa miesiące temu ten wirus był nam nieznany. Dotychczas dowiedzieliśmy się na jego temat bardzo dużo. Znamy jego DNA. Wiemy, że może być przenoszony z jednej osoby na drugą. Wiemy, że najbardziej groźny jest dla starszych ludzi i tych, którzy mają inne problemy zdrowotne. Ale wciąż wielu rzeczy nie wiemy. Jak informuje Chińska Narodowa Komisja Zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach obecnie wynosi 636. Łączną liczbę osób zarażonych wirusem ustalono na 31 161. Wewnętrzne e-maile służbowe, z których wynikało, że rząd Australii wiedział o tym, że tak zwany program RoboDebt jest nielegalny, stały się podstawą do senackiego dochodzenia. Program RoboDebt umożliwiał australijskiemu urzędowi podatkowemu i Centrelinkowi przekazywanie sobie nawzajem danych. W wyniku programu niektóre osoby zmuszone do zwrotu nadpłaconych świadczeń socjalnych miały rzekomo popełnić samobójstwo. Program RoboDebt został wycofany pod koniec listopada minionego roku. Jednak Bill Shorten, rzecznik federalnej opozycji do spraw krajowego systemu ubezpieczeń dla niepełnosprawnych, jest zdania, że rząd wciąż musi odpowiedzieć na pewne ważne pytania. Kiedy dowiedzieli się, że program był nielegalny i dlaczego nie wiedzieli, że był nielegalny? A także ilu osobom należy się teraz zwrot świadczeń i na jaką kwotę? I dlaczego marnują pieniądze podatników na powództwa grupowe, kiedy ich własne dokumenty pokazują, że rząd prowadzi nielegalny program, zdzierając z ludzi setki tysięcy dolarów bez żadnej podstawy prawnej? Padają pytania dotyczące podziału rządowych środków z programu dotacji sportowych o wartości 150 milionów dolarów. Przed wyborami w ubiegłym roku premier Scott Morrison i senator Mackenzie reklamowali program jako zastrzyk finansowy dla sportu i kobiet w sporcie. Jednak jak się okazuje, większość pieniędzy z programu wydano na okręgi wyborcze o niezdecydowanych preferencjach, a 60 milionów dolarów przeznaczono na dwa okręgi liberałów. Wytyczne programowe nigdy nie zostały opublikowane, a pieniądze, które miały stanowić 4-letni program wsparcia dla sportu, zostały już wyczerpane. Stanowa Straż Pożarna Nowej Południowej Walii cieszy się z ulewnych deszczów, które nawiedziły zniszczone przez pożar części stanu. Ulewne deszcze spadły dziś na dużą część stanu, wywołując teraz obawy o ryzyko gwałtownych powodzi. Biuro Meteorologii wydało już ostrzeżenia dla wschodniego wybrzeża stanu od Wollongong aż po Lismo, a także dla miast Sydney, Wollongong i Newcastle. W Katumbie z powodu zagrożenia osunięcia się ziemi zamknięto drogę do jaskiń Jenolan Caves. Tymczasem dla zachodniej Australii prognozowany jest tropikalny cyklon Damien kategorii czwartej. Przewiduje się, że cyklon, który ma jutro uderzyć w tereny pomiędzy Port Hedland a Onslow, przyniesie ze sobą silne wiatry o prędkości co najmniej 150 km na godzinę. Taką prognozę przewiduje się dla wybrzeża Pilbara. W regionie ma spaść do 300 mm opadów deszczu, co spowoduje zalanie stref wzdłuż wybrzeża pomiędzy Dampier i Wallalal. Na Malediwach do szpitala trafił Australijczyk po tym, jak został zaatakowany nożem. 44-letni Australijczyk i dwaj Chińczycy zostali dźgnięci nożem we wtorek wieczorem na wyspie Hula Hamala na północ od stolicy kraju. Policja na Malediwach aresztowała trzech mężczyzn i bada ich potencjalne powiązania z tak zwanym państwem islamskim. Stan zdrowia wszystkich trzech ofiar jest stabilny. W Stanach Zjednoczonych zakończyła się trzecia w historii tego kraju procedura impeachmentu. Izba Reprezentantów oskarżyła amerykańskiego prezydenta m.in. o nadużycie władzy w celu uzyskania osobistych korzyści politycznych. Donald Trump nie został odwołany z funkcji. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Agata Król.
Wynik głosowania w Izbie Wyższej amerykańskiego parlamentu był do przewidzenia. Większość zasiadających w niej polityków to członkowie partii republikańskiej. Zaskoczeniem było jednak głosowanie senatora z Utah, Mitta Romneya, który uznał Donalda Trumpa winnym nadużycia władzy, wyłamując się tym samym z dyscypliny partyjnej. Były wiceprezydent i potencjalny kontrkandydat w tegorocznych wyborach Joe Biden zdziwił się, że Trump nazywa zwycięstwem głosowanie całej opozycyjnej partii i człowieka z własnego środowiska przeciwko sobie. Joe Biden znalazł się niejako w centrum afery ukraińskiej, od której zaczęła się procedura impeachmentu. Według stenogramów rozmowy z Wołodymirem Zełenskim Donald Trump miał zagrozić wstrzymaniem pomocy militarnej dla Ukrainy, jeśli nie zostanie wszczęte śledztwo przeciwko Bidenowi i jego synowi. Z Nowego Jorku Agata Król.
W Iraku setki protestujących wyszło na centralny plac Tahrir w Bagdadzie, aby potępić atak milicji na demonstrantów z miasta Najaf. Oficjalne źródła podają, że w minioną środę zabito co najmniej 8 antyrządowych protestantów, a 52 zostało rannych w starciach z wyznawcami radykalnego szyickiego duchownego Moqtada al-Sadra. Protestujący składali się głównie ze studentów, którzy maszerowali przez ulice stolicy w solidarności z duchownym. Jeden z protestujących twierdzi, że nie będzie tolerował brutalności doświadczanej w Najafie. Spalili namioty naszych braci w Najaf. Ten brutalny atak na naszych braci jest atakiem na wszystkich protestujących. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez spotka się z separatystycznym przywódcą Katalonii. Komentatorzy twierdzą jednak, że nie należy spodziewać się przełomu w napiętych relacjach między stronami, gdyż rozmowy mają zacząć się od bardzo odległych stanowisk stron w kwestii niezależności Katalonii. Prezydent regionu Katalonii, Quim Torra, twierdzi, że będzie nalegał, aby Sanchez zezwolił na referendum w sprawie odłączenia się Katalonii od Hiszpanii. Jednak rząd Sancheza twierdzi, że referendum nie jest możliwe, ponieważ podważyłoby ono hiszpańską konstytucję. Dziesiątki tysięcy manifestowały na ulicach francuskich miast przeciwko rządowemu projektowi ujednolicenia 42 systemów emerytalnych i zamiany go w jeden uniwersalny. W Zgromadzeniu Narodowym trwa debata nad projektem ustawy w tej sprawie. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Brzeziński.
W czasie protestów organizowanych przez lewicowe związki zawodowe obyło się bez incydentów. Przywódca skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon wyjaśniał swoim zwolennikom, że jest tylko jedna droga do wprowadzania reform. Lewicowe centrale zapowiedziały, że poniedziałek to będzie czarny dzień dla użytkowników komunikacji miejskiej. Paryż, Marek Brzeziński.
Ostateczny bilans katastrofy kolejowej, do której doszło w pobliżu miejscowości Livraga w Lombardii, to 2 ofiary śmiertelne i 31 rannych. Wykoleił się pociąg dużych prędkości, czerwona strzała z Mediolanu do Salermo.
Zginęło 2 maszynistów. Stan 2 rannych jest ciężki, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Hospitalizowano 14 osób. Gdy pociąg jechał z prędkością 300 km na godzinę, wykoleiła się lokomotywa i pierwszy wagon, w którym podróżował tylko jeden z 28 pasażerów. Dlatego, zdaniem ekspertów, udało się uniknąć większej liczby ofiar śmiertelnych. Przypuszczalnie przyczyną katastrofy była awaria zwrotnicy, konserwowanej w nocy przed tragedią. Piotr Kowalczuk, Rzym.
W najbliższy wtorek na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się debata na temat Polski. Tak zdecydowali przewodniczący grup politycznych. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Beata Płomecka.
Wniosek o debatę zgłosili liberałowie w reakcji na podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustaw sądowych. Napisali, że sytuacja w Polsce pogarsza się i że podczas debaty chcą usłyszeć najnowsze informacje od przedstawicieli Komisji Europejskiej i Unijnej Rady. Propozycję zorganizowania kolejnej debaty krytykowała wczoraj europosłanka Jadwiga Wiśniewska.
To jest absolutnie sytuacja już nużąca i męcząca. Tej nigdy nie kończącej się historii z rzekomo łamaną praworządnością w Polsce. Wymiar sprawiedliwości jest domeną państw członkowskich.
Poprzedni raz europosłowie dyskutowali na temat praworządności w Polsce w połowie stycznia. Większość grup politycznych krytykowała wtedy zmiany w sądownictwie, uznając, że są zagrożeniem dla niezależności wymiaru sprawiedliwości. Beata Płomecka, Bruksela.
Polska jest gotowa do kompromisu w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027, ale pod pewnymi warunkami. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Podkreślił, że nowe cele w budżecie, jak polityka migracyjna i obronna, muszą mieć nowe źródła finansowania.
To są cele, które my wspieramy, ale zakładając, że nie może się to odbyć kosztem tak zwanych polityk traktatowych. Kluczem do szybkiego zakończenia negocjacji jest wypracowanie dobrego konsensusu wokół nowych środków własnych. Tutaj Polska jest i otwarta, i elastyczna, i będziemy na pewno odgrywali konstruktywną rolę w wypracowaniu ostatecznego konsensusu wokół budżetu europejskiego.
Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 67 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego wart jest 2 złote 60 groszy. Pogoda na jutro, czyli na sobotę dla stolic stanowych. W Perth częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 28 stopni. W Adelaide w większości słonecznie 33 stopnie. W Melbourne częściowe zachmurzenie i wysoka wilgotność powietrza 29 stopni. W Hobart niebo zachmurzone 20 stopni. W Canberrze opady deszczu 20. W Sydney ulewne deszcze 23 stopnie. W Brisbane opady deszczu 28 stopni. W Cairns możliwość przelotnych opadów deszczu 33. A w Darwin deszcze z możliwością burz. Temperatura maksymalna 32 stopnie Celsjusza. Wysłuchali Państwo dziennika radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.